Jak umiem sprawie,
Pogotowie radiowe.
Pięć agregatów prądotwórczych, trzy skrzynki narzędziowe oraz dwie siatki maskujące. I to wszystko wchodzi w samochód osobowy, którym to autem wyrusza na pomoc Ukrainie dr Dominik Schulz, Polska Akademia Nauk. Razem z nami nasz gość. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, witam radiosłuchaczy.
Będziemy dzisiaj wspominać te wyjazdy jeszcze tuż przed świętami Bożego Narodzenia i tę pomoc, którą oferuje pan od początku wybuchu wojny na Ukrainie. Magdalena Lipiec-Jaremek, a także Piotr Król, który ten program zrealizuje, mówimy państwu dzień dobry. Jak zaczęło się tak naprawdę to pomaganie Ukrainie? Bo nie jest to panu obce miejsce z racji kwestii zawodowych chociażby.
Tak, rzeczywiście. Ja się naukowo zajmuję historią Europy Wschodniej, a zwłaszcza dziejami Rzeczpospolitej. I od dawna, gdzieś od 2005 roku, regularnie jeździłem na wschód. Rosja rzadko, ale Białoruś i Ukraina, kraje nadbałtyckie, były bardzo często w moim kalendarzu gościły, w związku z czym nie był mi to teren obcy. Miałem tam wielu znajomych, wielu przyjaciół. Myślę, że pomoc świadczona przez wielu Polaków podobnie się zaczęła gdzieś tam od znajomości po prostu.
I od wcześniejszych kontaktów, prawda?
Dokładnie.
Często od wcześniejszej współpracy.
Tak jest, od wcześniejszej współpracy. Ja tak się składa, że w moim instytucie, czyli w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk, byłem 3 lata koordynatorem współpracy naszego instytutu z Instytutem Ukrainoznawstwa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, więc to był dla mnie, było to dla mnie miejsce i jest dla mnie miejsce Ukrainy, jest miejscem znanym, lubianym przeze mnie, więc nie było to dla mnie czymś nienaturalnym zacząć pomagać.
Jest to pomoc celowana, bo nawet te rzeczy, które tutaj wymieniłam, czyli agregaty prądotwórcze, skrzynki narzędziowe, to są takie rzeczy konkretne, konkretne także na front tak naprawdę dla żołnierzy, bo wiemy o tym ogromie pomocy, jaki płynie z Polski, jaki płynie także z naszego regionu, czyli na przykład żywność długoterminowa, ciepła odzież, te świece. O tym wszystkim tyle słyszymy, natomiast panu się udaje podjąć takie kontakty, kiedy to może pan bezpośrednio odpowiedzieć na te zapotrzebowania z danej chwili.
Tak, rzeczywiście, to jest zresztą bardzo pomocne. W tej chwili i ja, i osoby, które ze mną współpracują, realizujemy takie dosyć celowane zapotrzebowania, ale nie tylko dla żołnierzy, bo prawda jest taka, że to jest pomoc udzielana wszystkim, którzy są na linii frontu. To jest pomoc dla żołnierzy, ale ci żołnierze też także tej pomocy udzielają cywilom, którzy tam jeszcze się znajdują. W związku z czym, gdy tylko jest taka potrzeba, to przesyłają po prostu listy potrzeb, tego, co jest najbardziej w danym momencie potrzebne i staramy się oczywiście w ramach naszych skromnych możliwości te przedmioty im dostarczyć. Gdy kiedyś tam kilka miesięcy temu był taki okres bardzo intensywnych ataków na przykład ładunkami fosforowymi, czyli z takimi palącymi ze strony rosyjskiej, no to dostaliśmy zapytanie, czy nie mylibyśmy w stanie przywieźć na Ukrainę, dostarczyć im środków medycznych służących właśnie leczeniu oparzeń po takich ładunkach zapalających i to się udało wtedy, no kilkanaście litrów betadyny udało się nam w bardzo krótkim, bo w ciągu kilku dni zdobyć w zasadzie opatrunków hemostatycznych. Także tego typu pomoc jest przez nas przewożona, to o czym pani redaktor powiedziała. Teraz to było 5 agregatów, 3 skrzynki narzędziowe, jeszcze trochę innych rzeczy, ale to wszystko to tylko do mojego samochodu prywatnego, tak jak pani powiedziała, ja jeżdżę Oplem Vectro Kombi, ale był jeszcze jeden kolega z innym Oplem i razem mieliśmy 12 tych agregatów prądotwórczych, a to już jest coś, bo mało kto wie, no rzadko się posługujemy oprócz placów budowy agregatami, to więc powiem, że taki agregat prądotwórczy, powiedzmy o mocy znamionowej 1 kW, to jest agregat, który jest w stanie zapewnić zapotrzebowanie na energię dla 3-4 gospodarstw. Oczywiście domowych. Oczywiście nie mówię o tym, żebyśmy mieli włączoną lodówkę, pralkę, zmywarkę, a do tego jeszcze włączyli, dodatkowo jeszcze włączyli radio i jednocześnie oglądali telewizję, wszędzie włączając światło w każdym pomieszczeniu, bo to nie o to chodzi. Ale dla takiego podstawowego zapewnienia energii, to 1 kW tak na 3-4 gospodarstwa na Ukrainie to w zupełności wystarczy, a jeżeli my wieziemy na przykład, tak jak w tym przypadku, 12 agregatów, gdzie one są po prawie 3,5 kW, to już jest taka możliwość, żeby zapewnić kilkunastu, nawet kilkudziesięciu gospodarstwom domowym energię. Także to jest już taka pomoc, którą no powiem nieskromnie, z której jesteśmy bardzo zadowoleni. Bo ja co prawda staram się tym jakoś koordynować, ale no, gdyby nie osoby, z którymi współpracuję i które często same się do mnie zgłaszają, to ta pomoc praktycznie no, nie byłaby w takim wymiarze, nie byłoby to możliwe. Nawet kwestie przewiezienia i tak dalej, to wszystko i kosztuje, i to wszystko wymaga czasu, zebranie, etc., pomysły organizacyjne. Znaczy ja mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że przed 24 lutego w życiu bym się nie spodziewał po sobie, że będę za kilka miesięcy, czy w ciągu kilku kolejnych miesięcy starał się uzyskać środki, o których nigdy wcześniej nawet na uszy nie słyszałem, prawda? O których nie miałem żadnej wiedzy. Teraz wiem, jaka jest potrzebna jakie są igły potrzebne, jakie średnice są igły potrzebne na przykład do odbarczania odmy opłucnowej. Nigdy bym siebie samego nie podejrzewał o to, że ja będę taką wiedzę posiadał i po co mi taka wiedza, prawda? Taka typowo dla ratownika raczej medycznego, a nie dla cywila historyka, bo taka jest, prawda?
Doktor Dominik Schulz, Polska Akademia Nauk, jest naszym gościem. To wolontariusz, który pomaga walczącej Ukrainie. O tym, co jeszcze jest tak naprawdę na bieżąco potrzebne, będziemy mówić w dalszej części programu.
Pogotowie radiowe.
Prawie 1000 kilometrów, taką oto odległość pokonały paczki, które przywiozłem do Lwowa. Mikołaj przyjechał, ale dalej nie miał czasu dotrzeć. Dlatego 4 paczki z pomocą humanitarną dla mieszkańców Zaporoża wysłałem po prostu w dalszą podróż po Ukrainie kurierem. Trochę sprzętu wojskowego, buty, narzędzia, odzież termoaktywna dla dziecka, zabawki, słodycze, trochę kosmetyków. No bo przecież nie ma lepszego czasu niż okres świąt Bożego Narodzenia po to, żeby wspierać się, zwłaszcza także i tych najmłodszych na Ukrainie. Takie oto posty zamieszcza dr Dominik Schulz, Polska Akademia Nauk, Instytut Historii, wolontariusz, człowiek, który pomaga bezpośrednio na samej Ukrainie. To, co jest teraz tak naprawdę najpotrzebniejsze, to kwestia energii, tak?
Tak, rzeczywiście. No, gdyby nie energia, to tak naprawdę w naszym dzisiejszym świecie niczego by nie było. Może bezpośrednio na linii frontu te materiały opatrunkowe są najbardziej potrzebne, ale już na zapleczem rządzi energia. W ogóle ta wojna, myślę, że w dużym stopniu pokazała tym, którzy na co dzień nie się dzieli w tych tematach takich stricte wojskowych, jak istotna jest logistyka. To znaczy, nie ma logistyki, to nie ma czym walczyć. Nie ma jak walczyć. Wojsko nie ma co jeść, nie ma gdzie spać, nie ma jak się ogrzać. Logistyka, która przed wojną mówiono o tym w Wojsku Polskim kwatermistrzostwo, takie troszeczkę, wie pani redaktor, nie do końca doceniane, takie trochę gorsze wojsko, prawda? Bo nie z bronią w ręku, tylko za sprawy organizacyjne odpowiadające. Ta wojna pokazuje, że logistyka jest kluczowa. I to tak po stronie ukraińskiej, jak i po stronie rosyjskiej. Czy widzimy, co się dzieje po stronie rosyjskiej bez logistyki i widzimy, co się dzieje po stronie ukraińskiej z logistyką. Więc to jest absolutnie kluczowa rzecz. To, o czym przed chwilą powiedziałem, przed kilkoma minutami, o tym, że te 12 agregatów wieźliśmy, a zawieziemy znacznie więcej tych agregatów jeszcze, to właśnie jest wynik tego, że to jest w tej chwili najbardziej deficytowy produkt. Ja jeździłem po zachodniej Ukrainie w czasie teraz tej jesieni, tej zimy, kiedy nie było energii. A zazwyczaj energii nie ma. To trzeba sobie z tego zdać sprawę. W ostatnich dniach w okolicach Lwowa energia nie jest wyłączana na kilka godzin, tylko jest na kilka godzin włączana. To w tych proporcjach trzeba to przedstawić. Bo jeżeli włączamy światło na energię na 4 godziny na dobę, to jest tylko krótki okres, kiedy mamy czas, żeby coś w domu w ogóle zrobić, jeżeli nie mamy agregatu prądotwórczego. Tak to samo dotyczy szpitali. No, wszelkiego rodzaju zabiegi przecież muszą odbywać się z użyciem energii. To tylko i wyłącznie w szpitalach polowych można to robić. I to też zabiegi tylko i wyłącznie jakieś stabilizacyjne, ratujące życie i tak dalej. Ale i tam sytuacja jest bardzo ciężka. Chociażby będąc ostatnio na Lwowskiej Akademii Medycznej, bo z Lwowską Akademią Medyczną ja dosyć mocno współpracuję od kwietnia tego roku. Z tej akademii rekrutują się m.in. sanitariusze i lekarze wojskowi służący na froncie. Ja czasami z nimi rozmawiam, gdy oni przyjeżdżają, po prostu rotują. Przyjeżdżają na kilka dni do Lwowa odpocząć, później znowu wracają na front. Teraz, gdy przed kilkoma dniami byłem na Akademii Medycznej w Lwowie, no to mówiono mi o tragicznej sytuacji, jaka jest w Bachmucie. To znaczy, my o tym słyszymy, prawda, że tam są straszne walki, że jest wszystko zniszczone, możemy się domyśleć, że tam jest bardzo ciężko udzielić pomocy i tak dalej. Ale wiecie państwo, to jest zupełnie co innego usłyszeć od lekarza wojskowego, który tam na miejscu jest, przyjechał tylko na kilka dni odpocząć, że tuż przed jego wyjazdem zabrakło w szpitalu polowym, który jest tam w Bachmucie, morfiny. Co oznacza, że zabiegi stabilizacyjne wykonywane po to, żeby w ogóle można było danego rannego przesłać do szpitala leżącego gdzieś 20-30 km za linią frontu, były wykonywane bez znieczulenia. No to sobie już możemy wyobrazić, do jakich scen tam dochodziło. Jeżeli się wykonuje zabiegi bez znieczulenia, to jest sytuacja taka, jaka panowała gdzieś tam w czasie I czy II wojny światowej, prawda? To jest bardzo podobna sytuacja. Także staramy się, jak możemy, żeby wyjść naprzeciw i troszeczkę tej stronie ukraińskiej pomóc. Mówiliśmy o tym przed kilkoma minutami. Pani redaktor mnie o to pytała, dlaczego ja się tym zajęłem. To, że ja wcześniej miałem te kontakty różne na Ukrainie i nie tylko, to nie jest jedyny powód. Powiem też zupełnie bez ogródek i szczerze, że staram się być w miarę na bieżąco z wszelkimi wydarzeniami politycznymi. Nawet jak pracuję, coś piszę stricte naukowo, to zawsze gdzieś w tle tam jakieś wiadomości, prawda, lecą. I na żywo słuchałem wystąpienia Władimira Władimirowicza z nocy z 23 na 24 lutego. I będąc pomny wydarzeń historycznych, mając tę świadomość, nie miałem najmniejszej wątpliwości, w jakim kierunku zdąża ten, o którym dziś już możemy spokojnie powiedzieć, jako o zbrodniarzu wojennym. Byłem od początku świadom tego, co może nastąpić na Ukrainie. Od tego momentu byłem świadom tego i co może się zdarzyć u nas. Dlatego, że my też już przeszliśmy okres okupacji, no powiedzmy sowieckiej, prawda? Nie stricte rosyjskiej, ale ja bym tutaj tego nie rozróżniał, to jest coś podobnego. Tyle, że niewielu z nas to pamięta, bo ci, którzy pamiętają, no to dzisiaj mają po około 90, no 80 lat, prawda? Natomiast sami my już na najczęściej tego nie pamiętamy. No to musimy sobie uświadomić, że to, co dzieje się obecnie na Ukrainie, zwłaszcza tam, gdzie docierają w ogóle rakiety rosyjskie, a one docierają już praktycznie w każde miejsce, to u nas to też się absolutnie mogłoby zdarzyć. I pomagamy po to, żeby z siebie samych też ochronić. Tak ja uważam, ja powiem zupełnie szczystym sumieniem. Ja to robię także dlatego, żeby moi synowie, ja mam troje dzieci, dwóch synów, żeby moi synowie za 15 lat siedzieli w okopie dlatego, że będą chcieli, a nie dlatego, że będą musieli.
I stąd też nie ustaje pan także w tych kolejnych akcjach pomocowych. Kolejna zbiórka szykuje się już na styczeń wraz z tymi, którzy również chcą pomagać panu, prawda? Do tego włączają się różnego rodzaju stowarzyszenia z naszego regionu?
Tak, rzeczywiście od 4. lub 5. wyjazdu mojego na Ukrainę współpracuję ze Stowarzyszeniem Panorama Kultur z Wojsławic. Tutaj Emil Majuk, który na co dzień pracuje w Teatrze NN Brama Grodzka w Lublinie, taką pomocną dłoń wyciągnął. Od tego czasu utrzymuję z sobą kontakty i te kontakty zaowocowały takim wspólnym przedsięwzięciem przygotowania większego projektu, udzielenia stronie ukraińskiej w miarę kompleksowej pierwszej pomocy technicznej i medycznej, takiej pierwszej pomocy dla osób, które są poszkodowane, nie tylko dla żołnierzy, które są poszkodowane na linii frontu. Przygotowaliśmy projekt i mogę już o tym powiedzieć, bo nawet dzisiaj o tym rano z Emilem rozmawiałem, czy już my możemy o tym mówić, czy jeszcze nie mówimy, ale już mamy oficjalne potwierdzenie, więc możemy o tym powiedzieć, że otrzymaliśmy dość duże wsparcie w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych ze strony Fundacji Orlen. Jak tylko podpiszemy, mam już decyzję, jak tylko podpiszemy umowę, co nastąpi prawdopodobnie najpóźniej w pierwszych dniach stycznia, czyli bardzo szybko, to będziemy przystępować do zakupów pierwszych środków, które chcemy przewieźć na Ukrainę. W związku z tym zapewne w styczniu ruszy też mimo wszystko kolejna zrzutka, bo tych środków nigdy nie jest dość tak naprawdę. Na moim profilu facebookowym Dominik Schulz, ja jestem na Facebooku jako Dominik Schulz 16, bo jednego Dominika Schulza mamy na Facebooku. Ja zawsze o tych zrzutkach informuję i serdecznie zapraszam na zrzutce.pl. Później są one dostępne. Można wspierać te nasze działania. Planujemy w tym momencie zakup, jeśli dobrze pamiętam, bo tam mamy bardzo wiele pozycji w kosztorysie przygotowanych, chyba około 10 czy 14 agregatów prądotwórczych, drona do poszukiwania rannych, ogromną ilość takich podstawowych środków medycznych, ale także takich środków medycznych, które są dosyć specjalistyczne i których nikt na zrzutkę taką materiałową, urządzaną taką, na przykład jak gdzieś w bibliotece się urządza zrzutkę, ja takie zrzutki też na początku organizowałem, prawda? Nikt takich rzeczy nie przyniesie, typu stazy taktyczne, typu bandaży izraelskich, bo tego nie można kupić w zasadzie w prawie żadnej aptece, trzeba to z hurtowni zamawiać. A i dzisiaj jest tym problem, ponieważ zapotrzebowanie jest tak ogromne, że w Polsce też zaczyna nam już tego brakować. I nie tylko tego. Agregaty, które ostatnio zawieźliśmy, te 12, o których już mówiłem, 3 przyszły z Luksemburga, a 9 z Niemiec. W związku z czym no to samo sobie pokazuje, jakie są problemy w dostarczaniu tego typu, zakupie tego typu sprzętu nawet w Polsce. Możemy kupić, jak zauważyłem, jeszcze w miarę bez problemu. W Polsce agregaty o mocy znamionowej rzędu tam 650 W, ale już 1 kW to już jest problem. Ja już nie mówię o takich większych, 3,5 kW, jeszcze większych. A takie są najbardziej potrzebne. Je trzeba już w tym momencie ściągać z zagranicy. Bandaże izraelskie, które ostatnio kupowałem, ściągałem z Finlandii, ponieważ nie ma ich po prostu już praktycznie w Polsce dostępnych, tutaj w Polsce produkowanych. One są produkowane, czy były produkowane chociażby między innymi przez jedne z polskich zakładów w Radomiu. Sytuacja jest na tyle krytyczna, że już na początku wojny ja organizowałem chyba pierwsza albo druga zrzutka, pomagała mi moja facebookowa znajoma, która jest wykładowczynią pielęgniarstwa na naszym lubelskim Uniwersytecie Medycznym. I ona już wtedy mi powiedziała, że ona nie wie, jak to jest w skali państw NATO, bo mamy Turcję, mamy Stany Zjednoczone, ale może mi powiedzieć o skali Unii Europejskiej. Kraje Unii Europejskiej już wtedy mi ostrzegła, że będą problemy z dostarczaniem środków medycznych. Są niewystarczająco i są niesamowystarczające na wypadek wojny. Gdyby kraje Unii Europejskiej weszły w stan wojny, nie bylibyśmy sami w stanie spełnić naszego zapotrzebowania na środki medyczne. Ktoś zostałby po prostu bez pomocy.
Czyli tak jak pan zaznacza, przede wszystkim agregaty prądotwórcze, pierwsza pomoc ta medyczna na linii frontu, to są te dwie najważniejsze rzeczy, ale jak udaje się trafić na przykład do tego kilkuletniego Makara, małego chłopca, któremu potrzebna była i ta odzież termoaktywna, ale też no, zabawki, słodycze, również kosmetyki, takie rzeczy do codziennej higieny, codziennego użytku?
No w tym momencie, w którym ja z tymi, z którymi współpracuję, jeżdżę na Ukrainę, mamy już swoje, że tak powiem, wypróbowane środki komunikacji ze stroną ukraińską. Wiemy, gdzie ta pomoc jest potrzebna. Przekazywane są nam w miarę już w tej chwili wiarygodne informacje. My to też staramy się weryfikować na tyle, na ile potrafimy, ale tak jak powiedziałem, mamy już wypróbowane środki komunikacji. Wiemy, gdzie ta pomoc jest potrzebna. I ja nie widzę w tym momencie nawet takiej potrzeby, bo ten chłopiec akurat, o którym rozmawiamy, on jest z Zaporoża, to znaczy on w zasadzie nie jest z Zaporoża. On jest z Berdiańska, tylko że w Berdiańsku są Rosjanie i na początku marca musiał z mamą uciekać z Berdiańska i w tej chwili mieszka w Zaporożu, jakieś 40 km od linii frontu. Nie ma najmniejszej potrzeby, żeby w tym momencie jechać aż tak głęboko w Ukrainę i tą pomoc mu osobiście zawieźć. Dlaczego? Ja jeżdżę na Ukrainę od 2005 roku. Zaczęło się od wyjazdu takiego troszeczkę studenckiego jeszcze do Truskawca. Później się to rozwinęło, jeździłem coraz głębiej na Ukrainę. I muszę powiedzieć Państwu w ten sposób. W ciągu tych ostatnich kilku miesięcy, szczególnie w obliczu wojny, a może właśnie wbrew wojnie, na pewnych polach, co jest paradoksem, bo mówimy o państwie, które jest w stanie wojny. Na pewnych polach Ukraina wykonała tak gigantyczny postęp, tak gigantyczny rozwój, którego ja bym się naprawdę po tym kraju, z całym szacunkiem oczywiście dla niego, dotychczas w ogóle bym się nie spodziewał. I tutaj te szlaki komunikacyjne to jest znakomity przykład, dlatego że ja zamiast jechać do Zaporoża i osobiście to zawozić, gdzie ze Lwowa do Zaporoża mamy 800 kilometrów, we Lwowie zlecam wysłanie określonej ilości paczek. Ostatnio poszły chyba 4 paczki do samego Zaporoża, bo wysyłam jeszcze do Dnipra paczki. 4 paczki zlecam wysłaniem kurierem takim komercyjnym, prywatnym. Co kosztuje mnie? No te 4 paczki kosztowały mnie, mówiąc zupełnie wprost, ponad 300 hrywien. To jest ponad 50 zł. To naprawdę to są niewielkie pieniądze i te paczki docierają do celu w ciągu 2 dni. 2 dni, 800 kilometrów przez kraj, który jest ostrzeliwany, gdzie szlaki komunikacyjne mimo wszystko są ostrzeliwane i Ukraińcy praktycznie, no jeśli nie z dnia na dzień, to w ciągu 2-3 dni potrafią dany szlak komunikacyjny przywrócić do poprzedniego stanu sprzed ostrzału. To jest coś absolutnie niesamowitego. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, co oni robią, jak funkcjonują chociażby koleje państwowe w tym momencie. Naprawdę można koleją wysłać na front niemal wszystko, co się chce. Nawet tym kurierem, o którym w tej chwili mówię, którym ja zlecam wysłanie do Dnipra czy do Zaporoża pomocy humanitarnej, no to musicie mi państwo uwierzyć, że on dociera prawie na samą linię frontu. Dosłownie do punktów oddalonych od 10 km od miejsc, toczą się walki i tam już żołnierze bez problemu sobie sami podjadą, prawda, te 10 km i tą pomoc odbiorą i to wszystko dzieje się w ciągu 2-3 dni, a ostatnio jak powiedziałem znajomym z Lwowskiej Akademii Medycznej, że wysłałem do Zaporoża paczki, dotarły w 2 dni, to powiedzieli, ej, to i tak jest długo, to i tak jest długo.
Ale paczki docierają i w drugą stronę i jedną z takich paczek również pan tutaj przyniósł. Cóż to takiego jest?
Tak, rzeczywiście.
Warto to pokazać, pochwalić się. Zrobimy zdjęcie, drodzy państwo, aby państwo mogli zobaczyć tę rzecz na naszych stronach internetowych www.radio.lublin.pl w zakładce audycji Pogotowie Radiowe.
Tak, rzeczywiście. Mam tutaj taką malutką paczuszkę, ale w zasadzie paczuszka jest moja, nie przyszła ze wschodu, natomiast zawartość jak najbardziej. Jest to flaga ukraińska z podpisami i życzeniami, jakie przesłali mi osobom, które ze mną współpracują. Cywile ukraińscy, żołnierze ukraińscy, służący, no w tamtym momencie to było pod Charkowem, w tej chwili ci konkretni żołnierze wiem, że są w innej części Ukrainy, nie powiem gdzie, są w tym momencie, wtedy byli pod Charkowem, uczestniczyli w tej słynnej wrześniowej ofensywie czy kontrofensywie w obwodzie charkowskim. I taką flagę ukraińską właśnie przesłali jako dowód swoistej wdzięczności, po prostu płonący z serca za to, co Polska i Polacy robią dla Ukraińców w tych trudnych chwilach. Ja jako historyk, jeśli mogę, to pozwoliłbym sobie na pewnego rodzaju takie porównanie. Nie można tego porównania traktować jeden do jednego, ale z pewnym zachowaniem proporcji myślę, że nie jest ono nadużyciem. Nie mam żadnych wątpliwości, że to, co się obecnie dzieje na Ukrainie, to dla Ukraińców jest czymś takim, co Polska przeżyła w roku 1920. Czyli byliśmy już formalnie niepodlegli, Polska uznawana na arenie międzynarodowej jako państwo niepodległe, ale wciąż walczyła o niepodległość i to stoczyła walkę z największym wrogiem, który mógł całą tą niepodległość pogrzebać. I Ukraina jest w tym momencie w absolutnie identycznej sytuacji. To jest jej wojna o niepodległość. Jeżeli ją przegra, nie będzie Ukrainy, a Rosjanie będą nad Bugiem. No, nie powinniśmy tutaj mieć najmniejszych wątpliwości co do tego. Rosjanie nigdy, to historia to pokazuje, nigdy nie opuszczają żadnego terytorium, które zajmą z własnej woli. Nigdy. Tylko do tego przymuszeni.
Doktor Dominik Szulc, Polska Akademia Nauk, Instytut Historii. Pan, bardzo dziękujemy. O tej pomocy walczącej Ukrainie dzisiaj mówiliśmy, ale także będziemy śledzić oczywiście te wszystkie zbiórki zakładane przez pana doktora Dominika Szulca. Także będziemy informować o kolejnych wyjazdach na Ukrainę, a już 7 takich wyjazdów właśnie za panem doktorem. Kolejne będziemy śledzić i informować na antenie Polskiego Radia Lublin. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kłaniam się.
Посібник для біженців з України.
Перше, що ви маєте зробити, знаходячись в Польщі, це отримати номер PESEL. Це ідентифікаційний номер для кожного мешканця, який надається як дорослим, так і дітям. PESEL необхідний у всіх сферах соціального життя, починаючи від обслуговування в банку і закінчуючи викликом швидкої. Отримати PESEL в Любліні можна за адресою Замбожицька, 88, з понеділка по п'ятницю. Українці, які перебувають в Польщі, можуть оформити ID-картку, закордонний паспорт громадянина України, а також обміняти або продовжити свої українські права. Перелік документів є стандартним, як і в тих паспортних сервісах, які знаходяться на території України. Обслуговування відвідувачів здійснюється за попереднім записом на сторінці warszawa.passport.org.ua. Адреса центру – Єрусалимські алеї, 179, в Варшаві. В Любляні працюють світлиці для дітей. Світлиця – це місце, куди ви можете відвести своїх дітей, якщо ви зайняті або працюєте. Працівники потурбуються про ваших дітей. Зазвичай світлиці працюють з 10 до 16 години, з понеділка по п'ятницю. Цілий список світлиць можна знайти на сторінці lublin.eu.
Пам'ятай.
Гуманітарну допомогу у вигляді їжі та засобів особистої гігієни можна отримати за адресою алея Юзефа Півсуцкєго, 22, з понеділка по п'ятниці від 9 до 15 години. Більшу інформацію щодо гуманітарної допомоги можна отримати за номером 81 466 69 96. Безкоштовні курси польської мови для українців. Проект реалізується для всіх людей, які хочуть навчитись вільно розмовляти польською мовою. Заняття будуть проводитись стаціонарно та дистанційно. Курс спрямований для цілої Люблінської області, тобто воєводства Любельського. По завершенню курсу люди отримають сертифікати про завершене навчання. Проект реалізує Ужант Маршалковський в Любліні. Більше інформації можна знайти на сторінці lubelskie.pl. Цю інформацію зібрала Анна Ковальова, Польський радіо Люблін.
Більше інформації на radio.lublin.pl.
Пропозиції роботи для біженців українською мовою на сайті radio.lublin.pl під синьо-жовтим банером.